Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała. Witam Państwa w kolejnej, acz ostatniej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego politycznej dogrywce. Warto zatem przyjrzeć się dziwacznej dość kampanii wyborczej, gdzie sprawy przyszłego kształtu Unii Europejskiej pojawiają się sporadycznie i dość mgliście. No wyjąwszy może sprawę polexitu, którego nikt w gruncie rzeczy nie chce. Dziś więc w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny znawca problematyki europejskiej i niemieckiej, na co dzień związany jako dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego z Akademią Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Witam pana.
Dzień dobry.
Panie profesorze, mamy dość intensywną kampanię antyklerykalną, antykościelną, antykatolicką, obrażanie uczuć religijnych. Waham się, czy użyć tu znaku zapytania.
No tak, rzeczywiście ta kampania, którą trzeba właściwie nazywać antykatolicką, ponieważ no, domalowywanie z intencją profanacji koloru tęczy do ikony jasnogórskiej nie jest przecież wyrazem antyklerykalizmu, tylko antykatolicyzmu. I ta kampania rzeczywiście jest dowodem na to, co pan redaktor we wstępie zauważył, że tak wyborcze starcie przed elekcją do Parlamentu Europejskiego niewiele z problematyką europejską ma do czynienia. Tu doszło do dziwnej w ogóle zamiany miejsc, ponieważ akurat te ugrupowania, które na swoich sztandarach wypisują hasło rozdziału, tak zwanego rozdziału Kościoła od państwa, teraz...
Który notabene jest zapisany w Konstytucji.
Oczywiście, tylko nie w formie zideologizowanej, tak jak rozumieją to czołowi politycy Koalicji Europejskiej, którzy ustami Grzegorza Schetyny zapowiadają, jeżeli Kościół sobie nie poradzi ze swoimi problemami, to my jako politycy jemu pomożemy. To jest zresztą...
rozdział.
Tak, no więc dlatego mówię o nieoczekiwanej zmianie miejsc, ale jak popatrzymy na historię, to wszyscy tak gdzieś od czasów rewolucji francuskiej, wszyscy, którzy wypisywali na sztandarach hasło rozdziału Kościoła od państwa, jak już tylko mieli władzę, no to zaczęli właśnie rozdzielać Kościół od jego majątków, od szkolnictwa, a wreszcie przejęli, czy chcieli przejąć całkowitą kontrolę.
Bo ten rozdział może być wrogi.
No tak, a de facto oczywiście już całkiem poważnie mówiąc, chodzi w całym tym haśle o rozdziale Kościoła od państwa, o rozdział religii od kultury i tyle.
No pojawił się film, oczywiście nie przypadkiem pewnie, bo poprzedni taki film obrazoburczy, wprawdzie fabularny, Kler, był emitowany przed wyborami samorządowymi, teraz film braci Sekielskich o pedofilii w kościele, no i tu się zaczęła szalona walka, bo właściwie nie można o tym filmie niczego powiedzieć, bo natychmiast niczego krytycznego. Taki swoisty terror i szantaż moralno-emocjonalny. Na przykład o tym, że to, jak pani doktor Karp, jeśli dobrze pamiętam, stwierdziła, że scenariusz tego filmu powstał w IPN-ie, bo ci księża, którzy są tam sfilmowani, to są wszystko donosiciele Służby Bezpieczeństwa.
O czym w filmie ani słowa, oczywiście.
Ale później Sekielski przyznaje, no, nikt nie słucha tych didaskaliów przecież.
Tak, no oczywiście film opisuje, wszystko na to wskazuje, fakty prawdziwe. I w tym sensie nie można przejść do porządku dziennego nad tym, ponieważ, no, krótko mówiąc, Kościół jest powołany do tego, żeby prowadzić ludzi pewną drogą do zbawienia. Jeżeli dopuszczają się niektórzy księża takich ohydnych czynów, no to zgodnie z ewangeliczną radą lepiej im kamień muński u szyi uwiązać i w wodę wrzucić, niż żeby mieli być przyczyną zgorszenia dla tych maluczkich. Jasna sprawa. Natomiast rzeczywiście...
Ale utwierdza tezę, że pedofilia to jest problem Kościoła wyłącznie.
Tak. Natomiast drugi wątek, drugie tło, o którym trzeba wiedzieć, mieć tego świadomość, to jest szersza sekwencja, dłuższa sekwencja wydarzeń. Film Kler, profanacja obrazu jasnogórskiego, film Tomasza Sekielskiego, czy braci Sekielskich i ta cała narastająca kampania rzeczywiście wrogości.
Występ pana
pana doktora Leszka Jarzdewskiego, który jak się okazuje był supportem nie tyle Donalda Tuska, co raczej filmu braci Sekielskich. I to oczywiście należy widzieć w tym szerszym układzie.
To nie ma przypadków. Przypadki, jak mówi mój przyjaciel, są tylko w gramatyce.
Tutaj trudno mówić o przypadku. Tutaj mamy raczej do czynienia, jak Tomowi młodzież z wejściem na inny level tej gry. To znaczy chodzi już o takie wzmocnienie ataku. Przecież no, zjawisko tak zwanego palikotyzmu, no to nie jest zjawisko nowe w naszej polityce.
No tak.
Mamy tutaj palikotyzm w wersji 2.0.
Nie trwa na przykład Urbanowe trwa od 90 roku.
Tak.
Ma się dobrze.
Ale właśnie, dobrze, że pan przywołał ten przykład, bo to pokazuje różnicę tych czasów. To znaczy w latach 90, kiedy startował tygodnik Nie Jerzego Urbana, to było generalnie pismo dla ludzi z resortowych osiedli, którzy nawet niekiedy się wstydzili, że czytają takie pismo, a teraz ten, nazwijmy to dyskurs, narracja, która w tym tygodniku, czyli te bluzgi, które tam były i są, były jakoś tam ukrywane wstydliwie, teraz weszły na salony. No przecież doktor Jażdżewski mówił przed wielkimi, wspaniałymi, uśmiechniętymi, fajnymi, młodymi Europejczykami na Uniwersytecie Warszawskim.
No ale niektórzy nieśmiało przypominają historię Polańskiego, historię Tymochowicza, doktora Samsona, ale również Andrzeja Wajdy.
No tak, o czym przypomniała pani Młynarska.
Ona
tak.
Już o tym mówiła w 2013 roku i nikt na to nie zwrócił uwagi. Zresztą po emisji tego filmu pamiętam dziwne też spojrzenia, bo wszyscy wiedzieliśmy, że ta dziewczynka ma 14 lat.
No tak, no to jest oczywiście szerszy problem, który te osoby strojące się w piórka obrońców, stróżów moralności, którzy chcą robić pokazy filmu Sekielskich na fasadach kościołów, jakoś zapominają, że jak na przykład jeden z tych polityków był prezydentem Słupska, tam w jednej z instytucji podległych magistratowi Słupskiemu była afera pedofilska i on jako prezydent Słupska nic w tej sprawie nie zrobił.
A to ciekawe, bo też wiadomo, że po tej kampanii we wszystkich sondażach rośnie wiaśnie, przepraszam za rym.
No tak, no bo to jest oczywiście pobudzanie tego elektoratu, ja to nazywam wojujących bezbożników, nawiązując do takiej bolszewickiej organizacji z lat 20, bo do tego oni się odwołują. Tutaj rzeczywiście, nawet z punktu widzenia czysto politycznej gry partyjnej, zachowanie Grzegorza Schetyny jest całkowicie niezrozumiałe.
No właśnie, wróćmy wobec tego do głównego nurtu, który głównym nie jest, czyli do kampanii wyborczej. Jak pan profesor ocenia tą kampanię? Bo ona jest kompletnie, jak żeśmy ustalili na początku, nieeuropejska.
Tak.
Ja jestem polexit, do którego się nikt nie przyznaje.
I temat zniknął w ogóle, proszę zauważyć. W ogóle odszedł gdzieś daleko w tło to, co miało nadawać ton tej kampanii, przynajmniej ze strony Koalicji Europejskiej. Teraz widać, oni się zajęli za sprawdzanie moralności duchowieństwa i pomoc Kościołowi w zwalczaniu patologii. Natomiast...
Jakby to miało cokolwiek wspólnego z Unią Europejską.
Z kształtem Unii Europejskiej, która przeżywa strukturalny kryzys, jak wiemy. Natomiast, co nie jest tajemnicą, te wybory europejskie są przygrywką do zasadniczego starcia, to znaczy jesiennych wyborów parlamentarnych.
Nikt tego już nie kryje wręcz.
I to widać wyraźnie nawet po tych tematach, które są dominujące, więc tu rzeczywiście widać, że to skupienie się teraz niektórych polityków zatroskanych kondycją moralną Kościoła swoją drogą, no trzeba być wielce naiwnym, żeby myśleć, że ci, którzy właśnie mówią o troską o Kościele, oni naprawdę chcą, żeby Kościół odnalazł swój wigor duchowy, żeby przemieniał oblicze tej ziemi. No trzeba być naprawdę mocno naiwnym, żeby wierzyć, że oni czegoś takiego pragną.
Uwierzyć, panie profesorze, a reparacje od Niemiec, pojawia się taki temat, ale nieśmiało dość.
No tak.
Odrzucany przez jedną część sceny politycznej zdecydowanie.
Zobaczymy, bo zgodnie z zapowiedzią pana posła Arkadiusza Mularczyka, to ma być przedstawione ten całe dossier w tej sprawie 1 września na 80. rocznicę wybuchu wojny. To jest oczywiście sprawa bardzo potrzebna. W sensie politycznym jeszcze, wydaje mi się, nie jest domknięta, nie jest zakończona. Zresztą ostatnie działania Grecji w tej sprawie pokazują, że tutaj byśmy nie byli odosobnieni w ramach Unii Europejskiej.
To dobrze czy źle?
To już i tak jest dobrze, ponieważ jak wiemy, patrząc też na inny kierunek, nazwijmy to reinterpretacja udziału Polski czy dziejów Polski w okresie II wojny światowej jest na porządku dziennym i to przypominanie o krzywdach Polski, o zbrodniach, które Niemcy dokonali wobec Polaków przy okazji właśnie dyskusji o reparacjach, to już jest, jak mówi klasyk, plus dodatni.
Ale tu jest klasyczny dysonans poznawczy. Jedni twierdzą, że absolutnie nic nam się już nie należy i to politycy polscy, jeszcze raz przypominam, a drudzy mówią, że absolutnie jeszcze niczego nie dostaliśmy.
No to, że niczego nie dostaliśmy, to jest prawda, ponieważ nawet tam, jeżeli były jakieś kwestie finansowe, które rzekomo miały służyć reparacje, to były szczątkowe i symboliczne, a w latach komunizmu, jak wiemy, Związek Sowiecki przejmował wszelkie należności jako kraj, który poniósł według władz sowieckich największe straty, więc tutaj rzeczywiście nie można mówić o tym, że cokolwiek żeśmy dostali, natomiast zadziwiająca jest postawa polityków tych, którzy jak gdyby na złość rządowi będą mówić, że nie, nic się nam nie należy. Wystarczyłoby tylko siedzieć cicho, jeżeli się jest innego zdania.
Ale te wszystkie dokumenty dotyczące na przykład zrzeczenia się przez Polskę Ludową, to też są mało wiarygodne.
Tak, to jest dość wątła podstawa prawna. No, trzeba powiedzieć, ponieważ akurat rozmawiamy, kiedy zbliża się stulecie podpisania traktatu wersalskiego. To był traktat rzeczywiście pokojowy, kończący wojnę, prawda, z Niemcami. Tego takiego traktatu po II wojnie światowej nie było.
No właśnie, nie mamy traktatu pokojowego z Niemcami.
Formalnie nie ma.
To może mieć jakieś znaczenie?
No bo takie sprawy jak reparacje, odszkodowania...
Zapisuje się w takich traktatach.
Tak, to są klauzule traktatowe. A jeżeli klauzul traktatowych nie ma, pozostają umowy bilateralne, dwustronne.
I w tych umowach jest jakaś szansa, żebyśmy coś takiego zapisali? Czy jest również jakieś zagrożenie, jak twierdzą niektórzy publicyści?
No ale jakie
na przykład dla ziem zachodnich?
No to znaczy dla ziem zachodnich największe zagrożenie były niedopatrzenia i zaniechania, które kolejne rządy III RP po 1989 roku robiły, czy nie robiły w sprawie na przykład uregulowania kwestii własnościowych, prawda? Program powszechnego uwłaszczenia, który przecież był obśmiewany jako coś niewiarygodnego, ale to właśnie z punktu widzenia integracji ziem zachodnich z resztą Rzeczypospolitej było i jest ciągle pierwszorzędne znaczenie. Natomiast w sprawie reparacji, jeżeli nie spróbujemy, to będziemy się ciągle poruszać tylko w sferze jakichś przypuszczeń. Dobre relacje z Niemcami są oczywiście konieczne i potrzebne, ale zobaczmy.
I to jest truizm.
Tak, ale uczmy się od tych dobrych. Niemcy pod tym względem są naprawdę dobrym przykładem. Tak, dobre relacje z Polską oczywiście jak najbardziej i budujemy rurę Nord Stream 2.
I według naszych scenariuszy.
Oczywiście nie ma tu mowy o polityce, to jest czysty gospodarcze, to jest czysty biznes, ale robimy. Tak samo proszę zauważyć, jak Niemcy z Francuzami postępują z tym nieszczęsnym panem prezydentem Macronem. Kolejne wizje reformy Unii Europejskiej zgłaszane raz na 3 miesiące przez prezydenta Francji.
I obciskiwanie
tak,
się.
Tak, i nigdy te ramiona niemieckie nie są zamknięte. My z otwartymi ramionami przyjmujemy, ale nigdy ciebie, kochany, nie przytulimy, bo wiemy, że chodzi o te miliardy euro z naszego budżetu.
Panie profesorze, czy ta historia, wracając do nagonki swoistej na Kościół, będzie miała jakieś konsekwencje w Unii Europejskiej?
Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że teraz...
Czy ta Unia się zmieni na tyle, że wróci na przykład do idei Roberta Schumana, który podobno w grobie się przewraca?
Patrząc po ludzku, jest to mało realne. No ale jak wiemy z historii, to nie tylko człowiek działa na arenie dziejów, więc wszystkie scenariusze są możliwe. Warto sobie przypomnieć te obrazki wstrząsające w końcu z Paryża, prawda, kiedy płonęła katedra Notre Dame i w tym dramatycznym obrazie były te iskierki nadziei. Ci młodzi ludzie, młodzi Francuzi, którzy w centrum Paryża modlili się na różańcu. Rzecz niewyobrażalna.
A w laickiej Francji.
W laickiej Francji, która ma wpisane w artykule 1 konstytucji swojej, że Francja jest republiką laicką. I nagle tysiące młodych ludzi modliło się na różańcu, śpiewało psalmy, pieśni maryjne. Jeszcze 2 dni temu, gdyby ktoś powiedział, że coś takiego się wydarzy we Francji, w Paryżu, można by powiedzieć fantazja.
I ta chrześcijańska solidarność przy odbudowie na przykład.
Tak, to jednak rzeczywiście, prawda? Poczuliśmy się wtedy Europejczykami. Ja wiem, że to jest wyświechtany wyraz, ale rzeczywiście jak ze ściśniętym sercem patrzyłem na płonącą Notre Dame, poczułem rzeczywiście, że łączy nas coś więcej. Ja nie mówię o wywieszaniu flag unijnych, bo dla mnie to akurat nie jest wyrazem przynależności do idei europejskości jako pewnej wspólnoty ducha, jak mówił święty Jan Paweł II. Wtedy ta wspólnota ducha w tego wieczoru się jakoś objawiła.
Czyli jakaś szansa jest, ale może w następnych wyborach, bo tego typu przemiany jednak potrzebują czasu.
Tak, ale widać już też pewne zmiany. Proszę zobaczyć, jak sondaże pokazują, co będzie w Wielkiej Brytanii, jeżeli ona będzie brała udział w tych wyborach. Wszystko na to wskazuje, że całą pulę zgarnie partia Nigela Farage'a, prawda?
Już nie mamy czasu, ale to właśnie może być jakiś przedziwny punkt w tych europejskich wyborach.
Jest ciekawie.
Bardzo dziękuję za udział w audycji. To była Polityczna Dogrywka, a komentował dla Państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za 2 tygodnie, wyjątkowo, cisza wyborcza, muszą Państwo zrozumieć. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.